Gość Radia Merkury.
Prezentujemy Państwu uczestników 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Kolejną osobą, która już wie, że wystąpi w tych zmaganiach, będzie Anna Malesza. Witam Pani Aniu serdecznie. Pamiętam naszą rozmowę sprzed lat kilku, gdy to była Pani laureatką medalu Młodej Sztuki i rozmawiałyśmy o marzeniach. Rozmawiałyśmy również o tym, że może kiedyś Wieniawski. I tak się stało.
Tak. Udało się. Spełnione marzenie.
Już uczestnictwa. Rozmawiałam kilka dni temu z Celiną Koc i ona mówi, że wcale nie była taka pewna podczas konkursu Jankego, która z was otrzyma ten wstęp do konkursu Wieniawskiego, bo podobno szłyście łeb w punktacji.
Tak. No tak akurat wyszło, że finał zaważył. Miałam trochę gorszy dzień, ale jak najbardziej Celinie się należało i właściwie głównym celem chyba myślę wszystkich było to właśnie, żeby dostać ten paszport do konkursu Wieniawskiego. No ale teraz już jesteśmy w takim momencie, że wiemy, że jesteśmy wszystkie z Amelią też we trójkę, także cieszymy się z tego na pewno wszystkie i konkurs Jankego troszeczkę teraz przeszedł na dalszy plan.
No przeszedł już
do historii, tak.
Zresztą podobnie jak gdańskie przesłuchania, bo potem musiałaś pojechać do Gdańska i tam wystąpić przed Maksimem Węgerowem.
Tak, to było dosyć trudne dla mnie wydarzenie, bo dosłownie dwa dni wcześniej grałam koncert z orkiestrą w Getyndze i prosto z Getyngi jechałam samochodem do Gdańska, żeby właśnie na następny dzień zagrać preselekcję, także byłam bardzo wykończona. Potem okazało się, że przyszłam bardzo późno na przesłuchanie i miałam 15 minut na to, żeby się rozegrać, przebrać i przygotować jakoś psychicznie, także w ogóle nie zdążyłam się właściwie nawet zestresować. No i myślę, że tak w takim pędzie to wszystko poszło i się udało.
Co powiedział Maksim Węgerow po występie, bo on z każdym rozmawiał?
Tak, no to dosyć specyficzna rozmowa, bo Maksim w ogóle odnosił się do mnie trochę jak do takiej koleżanki z pulpitu. Niesamowicie skromny człowiek i taki bardzo miły i przyjemny. Właściwie mówił w samych superlatywach, co było takie, pomyślałam, że no, może być różnie z tymi wynikami, ale no nie, rozmowa była bardzo miła i bardzo chwalił, powiedział, że jestem właściwie gotowa już na scenę i tyle.
Jakieś minusy też wytknął?
Minusami to niczego takiego nie poruszył. Może coś a propos interpretacji Mendelssohna, że troszeczkę za bardzo po niemiecku, co akurat mi się rzadko zdarza. Zarówno troszkę za mało romantycznie.
A przypomnijmy, jak to z tymi skrzypcami było. Kto dokonał wyboru? Rodzice? Mała Ania?
Ktoś w szkole muzycznej, bo ja poszłam na jakieś takie przesłuchania bez żadnych decyzji, bez żadnych preferencji. Rodzice stwierdzili, że powinnam iść do szkoły muzycznej, że dziecko powinno być umuzykalnione
i dobrze wychowane.
Tak, tak. I okazało się, że mam dobry, bardzo dobry słuch i w szkole zdecydowano, że skrzypce będą najlepszym wyborem po prostu.
Jaka to była szkoła?
Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Goleniowie.
I z Goleniowa potem prosto do Poznania, czy jeszcze były jakieś przystanki?
Prosto do Poznania, w wieku 13 lat.
Do Szkoły Talentów?
Tak.
Do Marcina Baranowskiego?
Nie. Pan profesor nie miał wtedy na mnie czasu i polecił mnie pani profesor Ewelinie Pochowskiej-Mazurek. I u niej uczyłam się przez pierwsze 4 lata. Przez ostatnie 2 lata szkoły średniej uczyłam się u pana magistra Jana Romanowskiego i na studia zdałam do profesora Marcina Baranowskiego.
I tu bardzo wszystko ruszyło z kopyta, mówiąc krótko. Pan profesor jest wymagający. Ty się musisz poddawać chyba tym jego wymaganiom, bo są rezultaty.
Tak, poddaję się, chociaż czasem ta współpraca jest ciężka i taka...
Szorstka.
Tak, bardzo często nawet. No, profesor teraz bardzo się zaangażował w te przygotowania do Wieniawskiego i rzeczywiście w trakcie kursów codziennie po 2 godziny lekcji pracowaliśmy i to no, na pewno bardzo dużo daje i to jest niezbędne w momencie przygotowań do takiego wielkiego konkursu, ale jednak takie momenty były też nie zawsze miłe i jakieś takie małe spięcia były między nami, bo to już jest wiadomo, każdy jest zmęczony i potrzebuje trochę odpoczynku, ale to jest jakiś taki urok lekcji z profesorem, myślę.
Thank you. duży, obszerny program. Co budzi największe jeszcze w tej chwili niepokoje? Jakie są największe programowe wyzwania, jeśli chodzi o Wieniawskiego?
No tak, to jest rzeczywiście obszerny materiał do opanowania. W tej chwili uczę się całkiem od nowa koncertu Brahmsa, który przeznaczyłam na ewentualny finał, ale przy okazji muszę go wykonać na swojej obronie, na recitalu dyplomowym, bo w tym roku kończę studia i teraz pracuję głównie nad tym, więc no, obawiam się najbardziej tego, bo to jest po prostu świeże. A reszta programu, jest oczywiście kilka utworów takich mniejszych, których nigdy nie grałam, ale raczej no, tak w wielkich konkursach powinno się grać w repertuar, który już jest ograny, który już ileś tam lat się wykonuje na scenie.
Sporo konkursów już za panią. Jakie były najważniejsze?
Ciężko mi powiedzieć teraz. Takim, który przyniósł mi najwięcej takich propozycji i w ogóle korzyści, to chyba był konkurs w Toruniu. I rzeczywiście, no, od tego momentu dosyć mocno poszła moja ta ścieżka artystyczna do przodu. Rzeczywiście więcej koncertów dostawałam propozycje i też za granicą, także to są zawsze największe nagrody właśnie na konkursach, że młody artysta ma okazję występować coraz więcej.
Jak może pani o sobie powiedzieć, jest pani typem konkursowym? Obchodzi panią, kto przedtem albo potem gra? Czy potrafi się z tego wyłączyć?
To jest trudne pytanie, bo konkurs sam w sobie jest bardzo stresującym wydarzeniem i właściwie człowiek zaczyna się stresować tym konkursem. Tak jak teraz rozmawiamy, to ja już się stresuję konkursem Wieniawskiego w tej chwili, więc do tego stresu chyba się przyzwyczajam tak stopniowo. A czy jestem typem... Ponoć jestem. Profesor mówi na mnie, że jestem takim czołgiem, którego nic po prostu dookoła nie obchodzi i nic nie ruszy z zewnątrz, ale to wcale tak do końca nie jest, bo zawsze jednak w głowie gdzieś siedzi cały czas myśl, że to jest konkurs i cały czas rywalizacja. Staram się jednak, stojąc na scenie, już dawać całą siebie, że tak powiem, prawdziwie jak tylko mogę i rzeczywiście myśleć tylko o muzyce wtedy, ale wiadomo, są momenty takie, że człowiek trochę wypada z tego transu. Przychodzą myśli, że to jest konkurs i musi być wszystko perfekt.
Jakie koncerty oprócz Brahmsa? Wieniawski demolowy?
Tak, demol.
I była okazja, żeby miała pani okazję już zagrać koncerty z orkiestrą?
Z koncertem Wieniawskiego akurat miałam dosyć sporo takich okazji. Zresztą we wrześniu będę miała też chyba 3 wykonania z Filharmonią Poznańską. 24 dwa razy i 30 jako trzeci raz.
A teraz pytanie o ten śpiew, który jest ważnym elementem. Jest pani także studentką Wydziału Wokalnego. Zdaje się, że profesor niezbyt przychylnym okiem patrzy na to podzielenie tego artystycznego zainteresowania, jak to jest z tym śpiewem.
Nie powiedziałabym, że nie patrzy przychylnie. Ostatnio miał okazję słyszeć moje wykonania po kilku latach, bo ja już teraz jestem na pierwszym roku studiów magisterskich, teraz zdałam na drugi, także... Słyszał mnie i stwierdził, że słyszałam, że siedząc na scenie mówił, że było widać, że jest zachwycony i taki no, radosny, a podszedł po koncercie do mnie i powiedział, że no Anka, widzę, że rzeczywiście postępy robisz. I to było na tyle, co powiedział. Ale dopóki jakby tak ewidentnie nie przeszkadza to w skrzypcach, to on to akceptuje całkowicie i nawet myślę, że cieszy się z tego, bo to na pewno też dużo mi daje. Graniu na skrzypcach nawet.
Ja myślę, że daje jedną bardzo ważną rzecz. Poczucie frazy wokalnej.
Tak, to na pewno. To niektórzy też mówią, że zdarza mi się grać tak, jakbym śpiewała. Także myślę, że to jest bardzo duży komplement, bo często instrumentaliści o tym zapominają.
U kogo pani jest na wydziale wokalnym?
U profesora Ogórkiewicza.
Teraz pewnie będzie zawieszenie działań na czas konkursu jesieni, a potem dopiero ewentualne dalsze postępy wokalne.
No nie chciałabym zawieszać, bo to jest taka moja prawdziwa pasja i teraz staram się zdać do Akademii Parowej przy Teatrze Narodowym w Warszawie i byłam już na pierwszych przesłuchaniach. 1 września jadę po raz drugi na konsultację, także mam nadzieję, że profesor Barnowski tego nie będzie słyszał, raz mówię, bo nawet mu nie wspominam o tych moich planach wokalnych, bo to jakby staram się iść dwoma ścieżkami tak osobno jak na razie. Thank you.
jak doba wobec tego wygląda? Na ile czasu starcza na jedno i na drugie?
No z tym czasem to jest ciężko, powiem szczerze. Teraz jeszcze piszę pracę magisterską, także w ogóle nie mam życia takiego zwykłego, tylko raczej cały czas, no jednak trzeba się poświęcić do tego października, tak w całości temu, co się robi.
A co dla pani w muzyce jest najważniejsze? Jak się pani bierze do nowej partytury, sięga po nową partyturę, to na co należy zwrócić uwagę? Wiadomo, każdy utwór ma swoje specyficzne jakieś aspekty, prawda?
Co jest najważniejsze? To tak stopniowo. Najpierw najważniejsze jest przede wszystkim prawidłowe rozczytanie całego materiału. Potem pracowanie nad szczegółami, intonacją, barwą, dźwięku i tak dalej. A na koniec dochodzi interpretacja, która dojrzewa w trakcie całego procesu według mnie. I nad interpretacją zastanawiamy się na końcu, ale jest już ona taka, po prostu ona się rodzi sama w sobie dla mnie.
Pytam o pierwszy etap, bo ten etap na pewno zabrzmi na Estradzie Uniwersyteckiej. Tak. Ja oczywiście życzę, żeby były następne utwory, ale to już jest w rękach jurorów. Co będzie w pierwszym etapie?
Polonez Wieniawskiego D-dur. Na pewno będzie La Cadenza, kaprys Wieniawskiego. Na pewno będzie Ostatnia róża lata Ernsta. Któraś z części sonaty Beethovena S-dur. Nie wiadomo, która, bo to jurorzy wybierają dzień wcześniej. Dosyć obszerny jest ten pierwszy etap w porównaniu do kilku następnych. Nie wiem, dlaczego takie są wymogi, pewnie dlatego, żeby sprawdzić uczestnika dosłownie od każdej strony.
Tak, i że czy się nadaje do tego, żeby zagrać dalej, tak. Prawda? Ostatnia róża lata to diablo wymagający utwór od strony technicznej.
Tak, jest wymagający. Ale gram już go parę lat, także mam nadzieję, że udało mi się go parę razy już wykonać prawie perfekcyjnie, więc mam nadzieję, że powinien pójść dobrze, no zobaczymy. Różnie może być.
A odpoczynek, a uzyskanie trochę świadomości, takiej wolnej głowy. Był czas na mały, chociaż na małe wakacje? Czy będzie czas na małe wakacje?
To znaczy już na pewno nie będzie, ale wczoraj wróciłam nad morze, byłam 3 dni dosłownie nad morzem. Co prawda na plaży, na piasku pisałam pracę, ale jednak od skrzypiec to był odpoczynek kilkudniowy. A tak na co dzień staram się dla utrzymania takiej równowagi psychicznej uprawiać dużo sportu po prostu. Codziennie godzinę czasu różnych takiej aktywności fizycznej, żeby jednak człowiek był zdrowszy, bo to siedzenie przy instrumencie całymi dniami to nie jest do końca takie korzystne dla organizmu.
A jaki sport?
Teraz bardzo zainteresowałam się takim nowym sposobem fitnessu. I to jest trampolina. Fit and jump. I skaczę na trampolinie.
Trzeba iść do klubu fitness.
Tak. No chodzę po prostu codziennie, jeżeli to jest bardzo wskazane, uważam, w takim trybie pracy, jaki teraz mnie czeka.
No to życzę, żeby ta równowaga między wszystkimi elementami została utrzymana, chociaż na pewno do października dominantą będą skrzypce. No tak. I trzymam kciuki za konkurs, za
bardzo
to,
dziękuję.
Żeby się wszystko dobrze udało.
Dziękuję bardzo. Thank you.
W wykonaniu Anny Maleszy słuchaliśmy fragmentów z fantazji na tematy z opery Carmen Pabla Sarasatego oraz trzeciej sonaty na skrzypce solo Eugena Izaya.